Brat Edziu, kiedy rozpoczynał konwencję, to powiedział, że przybyliśmy tutaj na ucztę duchową. Określenie uczta duchowa to jest duże słowo. Ja myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę i czasem nawet wydaje się, że to słowo jest używane troszeczkę chyba nawet przesadnie. Gdyby faktycznie było tak, że przybywamy na ucztę duchową, a tych uczt już za mojego życia, nie takiego znowu długiego, była ogromna ilość, to powinniśmy bardzo być wszyscy grubi, tłuści i dobrze odżywieni. I kiedy popatrzeć na to, jak nieproporcjonalnie do tego, ile słuchamy, tyle przemieniamy się wewnątrz, to wzbudza zdziwienie. Może być parę powodów tego. Apostoł Paweł napisał, że wiara jest ze słuchania. I powiem braterstwu moje zdanie na ten temat. Uważam, że ci, co tutaj stoją, między innymi ja, który tutaj stoję w tej chwili, nie umiemy was spaść duchowo. Taka mi się wydaje najbardziej trafna diagnoza. Trudno zarzucić człowiekowi głodnemu, który przychodzi i nie może się najeść, że nie przytył. Wydaje mi się, że po prostu nie umiemy was duchowo paść. I kiedy brat Edziu użył tego określenia uczta duchowa, to zdałem sobie sprawę, że jeżeli mam zająć wam te kilkadziesiąt minut czasu, to nie będzie na pewno coś takiego, co powinno tutaj z tego miejsca do was trafić. I zastanawiałem się czasem, jakie powody są tego, że przyjeżdżamy w takie miejsce, jak tutaj przyjeżdżamy na konwencję. Jest ich z pewnością kilka. Na przykład chcemy się spotkać. Szczególnie wtedy, kiedy jest to pierwsza konwencja w roku, chcemy zobaczyć, ile komu przybyło siwych głosów, kto się z kim ożenił, kto zbudował nowy dom, co się tam w tej rodzinie działo, której nie widzieliśmy już bardzo dawno, a nawet ludzie bliscy nam, których czujemy, że coś łączy wewnętrznego, a nie widzimy ich, ponieważ mieszkają bardzo daleko, jest to doskonała okazja, żeby się spotkać. Ale nie jest to cała prawda o tym, dlaczego tu przybywamy. Otóż jest coś takiego dziwnego w nas, nawet w tych, którzy w codziennym życiu nie mają czasu, którzy są zagonieni, którzy z ledwością utrzymują swoją rodzinę, których umysły są zaprzątnięte bez reszty prawie utrzymaniem się na powierzchni tego trudnego życia w tej chwili, nawet ci ciągną w takie miejsce. A ponieważ jest to taki fenomen, że myślę, że co jakiś czas chcemy sami sprawdzić wewnętrznie, co w nas jeszcze zostało z tych prawdziwych chrześcijan. I myślę, że jednym z powodów, dla których przyjeżdżamy w takie miejsce, na tą, tak jak wspomniałem, ucztę duchową, jest to, że podświadomie chcemy się skontrolować. Czy jeszcze coś do nas dociera? Czy jeszcze coś na nas robi w ogóle wrażenie? Coś, co pochodzi z tej księgi? Czy jeszcze umiemy porozmawiać z innymi na taki temat? Czyżśmy już całkiem zeświadczyli? I myślę, jest w nas jakieś takie przemożne pragnienie, żeby żyć bliżej Boga, mimo że tego na co dzień nie ma. Ja tu się absolutnie zgadzam z Piotrem, który przed dłuższą przerwą powiedział, prawdę powiedział. 2 razy 45 minut w tygodniu. Wydaje się to okropnie dużo. Jeżeli mamy wygospodarować 2 razy 45 minut w tygodniu, my, mówię, ludzie w takim wieku, w którym wszystko jest ważne, ponieważ życie nie jest bardzo łatwe. I wobec tego, jeżeli przyjechaliśmy na ucztę duchową, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że powinienem coś powiedzieć takiego, żebyśmy się mogli nakarmić. I zauważam też jeszcze inną rzecz. Że coraz bardziej brakuje nam czegoś, co by w krótkim czasie potrafiło poruszyć nas. My byśmy chcieli wyjechać stąd i aż do następnej konwencji żyć w jakimś innym, lepszym świecie. A to trwa bardzo krótko. Pożegnamy się i za chwilę już umysł wraca do naszych codziennych obowiązków. Tak trudno utrzymać się bliżej tego, co w gruncie rzeczy dla nas jest bardzo cenne. Jak zrobić takie coś, żebyśmy umieli się nawzajem poruszyć, podbudować, ucieszyć, zrobić na sobie wrażenie. To jest ogromnie trudne. I dlatego, braterstwu, powiem, że takie jest moje przekonanie. Ci, którzy stąd mówią, nie potrafią paść tych, którzy siedzą. Nie mamy takiej zdolności, jaką miał Pan Jezus. Powiedziane jest o nim wprost, że uczył zupełnie inaczej niż ci, którzy uczyli naród izraelski. Jak ci, którzy byli nauczeni w Piśmie. Bo on miał moc. Miał coś takiego, że się go chciało słuchać i że chciało się robić to, co on mówił. Nie mamy takiego daru. Z każdej jednak konwencji coś zostaje. To nie jest tak, że wyjeżdżamy zupełnie z pustym wnętrzem. Coś zostaje i o dziwo. To często nie zostają jakieś tematy, długie rozważania. Czasem zostanie to drobiazg, czasem jakieś dwa słowa. Czasem coś takiego, co nas uderzy tylko wewnętrznie, poruszy i może to być jedno zdanie. Ja chciałem, braterstwu, dzisiaj pozostawić takie króciutkie rozważanie, które bym zatytułował zupełnie niebiblijnie. Chciałem, braterstwu, powiedzieć o rybaku i złotej rybce. Zapewne wszyscy znają tą bajkę, bardzo ciekawą bajkę, ponieważ jest to bajka pozornie dla dzieci, a dotyczy wszystkich, a głównie dorosłych. I w czasach, w których żyjemy, takich, powiedziałem, niełatwych, ta bajka nabiera szczególnego znaczenia, bo któż z nas nie chciałby mieć trzech życzeń, które by wiedział, że się na pewno spełnią? Każdy z nas chciałby być w takiej sytuacji, żeby mógł mieć w życiu trzy życzenia, które się spełnią. A dowodem na to najprostszym jest to, jak wiele ludzi gra w liczbowe gry, jak wielu ludzi gra w różne audiotele i tym podobne w ostatnim czasie wymyślone zabawy, tylko po to, żeby w łatwy sposób dojść do czegoś, co w życiu jest nieosiągalne. Tak każdy z nas chciałby mieć taką rybkę, że zanim ją wypuści, to trzy życzenia zostaną spełnione. Krótkie rozważanie o rybaku i złotej rybce. Na początek tekst Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 10. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, zlituj się nade mną. A wtedy ci, co byli obok, zaczęli na niego nastawać, żeby zamilkł. Ludzie bardzo nie lubią, żeby im coś przerywać. Zauważycie wokoło, że chociażby to dla was była sprawa życia i śmierci, a będziecie komuś przeszkadzali, to ludzie wam każą milczeć. Słuchaj, ta twoja sprawa jest nic nieważna. Wiesz, tu się rzeczy dzieją naprawdę istotne. Co będziesz tam krzyczał? Ten człowiek nie dał się w ten sposób zastraszyć i napisane jest w Ewangelii, że krzyczał jeszcze głośniej. Synu Dawida, ulituj się nade mną. A Jezus powiedział: przyprowadźcie go. I nagle ci sami ludzie stają się ludźmi zupełnie innymi. Idą po niego, aby go przyprowadzić. Bo zauważcie, że nagle ci ludzie, którzy przyprowadzają go do Jezusa, to są ludzie, którzy obok Jezusa staną. To są ci, którzy przyprowadzą człowieka, którego Jezus zażyczył sobie widzieć. Oni stają się ważni. Przyprowadzają go do Jezusa, mówią: słuchaj, jest dla ciebie dobra nowina, bo chciał z tobą rozmawiać. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przyprowadzili do niewidomego, a Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Jezus, w odróżnieniu do tej opowiastki, o której mówiłem, znanej nam z dzieciństwa, daje jedną możliwość. Jedną, jedyną rzecz. Jeżeli coś chcesz ode mnie, ja ci uczynię. Powiedz, co chcesz. Powiedział mu niewidomy: rabuni, żebym przejrzał. W życiu naszym mamy bardzo dużo próśb. A w życiu naszym mamy bardzo dużo sytuacji, gdzie czegoś byśmy chcieli. To są często drobiazgi, często grubsze jakieś sprawy. Często są rzeczy, gdzie decyduje się nasz los, nasze życie. Ale czasem jest sytuacja taka, że jest coś, co jest w życiu najważniejsze. Że wszystko inne zupełnie blednie. Że wszystkie nasze kłopoty, które mieliśmy, nasze zmartwienia, nasze troski, które mieliśmy, wszystkie nic nie znaczą, ponieważ jest jedna wielka rzecz, która nas gnębi w życiu. Tak było z tym człowiekiem, który siedział i który miał jedno zmartwienie tylko. Nie widział. Jeżeli komuś się zdaje w życiu, że go coś gnębi, że mu dolega, że jest chory, że może mu nie idą finanse, to wystarczy, żeby sobie zdał sprawę, że są takie sytuacje, w których to wszystko nie ma żadnego znaczenia. I ten człowiek podświadomie czuł, że kiedy przechodzi Jezus, o którym mówiło się, że potrafi pomagać ludziom, to jest jedna, jedyna okazja. Jedna w życiu, już nie będzie dalej takiej. Dlatego tak głośno krzyczał i dlatego nie dał się tamtym ludziom uciszyć, ponieważ on chciał widzieć. I ta jedna, jedyna prośba człowieka, który marzył sobie w życiu, żeby mieć taką sytuację, została spełniona. Jedna, jedyna. Ale nie zawsze jest tak w życiu, że krzyczymy głośno. Nie zawsze jest tak, że mamy rzecz tak ważną, że gotowi byśmy się łokciami rozpychać, byleby tylko tą jedną rzecz załatwić. Czasem jest sytuacja zupełnie inna, taka sytuacja, w której nawet nie wypowiemy swojej prośby. I przytoczę braterstwu taką sytuację również nowotestamentalną, również w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy przywleczono przed Niego niewiastę. Niewiastę, która doskonale wiedziała, że jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu minut, kiedy zostanie obrzucona kamieniami i umrze. Przywleczono niewiastę w tłumie wśród hałasu, postawiono przed Jezusem i powiedzieli tak: słuchaj, ona jest godna śmierci, trzeba ją zabić, zatłuc kamieniami, a powiedz, co ty myślisz na ten temat. I nie będę tej opowieści, tej historii biblijnej opowiadał, ponieważ jest powszechnie znana. Natomiast jest piękne jej zakończenie. Kiedy Jezus pochylony nad ziemią pisał po ziemi i w ogóle nie podnosił głowy, a ci ludzie jeden po drugim powoli odchodzili i został sam i ta niewiasta, to zauważcie, że ona nie odeszła. Człowiek, który jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, którego wloką właściwie, na którym jest wydany wyrok śmierci, ma coś biologicznego w sobie zakodowanego, że musi uciec, że nagle ci, którzy ją przywlekli, ich nie ma. To by się wydawało, że trzeba uciekać, ratować życie. Ta kobieta nie jest w stanie odejść, ponieważ to, co się stało, przekraczało ludzkie pojęcie. Że nagle tak blisko, będąc śmierci, pozostała wolna i stała obok tego człowieka, który niedużo powiedział, a rozpędził cały tłum. I zawsze zastanawiałem się, o czym ona myślała w tym momencie. Bo nic nie mówi. Stoi i milczy. Może przeczytam ten fragmencik z Ewangelii według świętego Jana. To jest rozdział 8. Wówczas Jezus podniósł się i rzekł do niej: kobieto, gdzie oni są? Tak jak gdyby nie wiedział, że oni wszyscy odeszli. Podniósł się zdziwiony i mówi: gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, Panie. To ja też cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. I wydaje mi się, że kiedy ona stoi, nikogo już nie ma oprócz nich, a Jezus dalej patrzy w ziemię i pisze na piasku, to ona ma jedną, jedyną prośbę. Panie, czy ja już mogę odejść? Oj, ona nie śmie uciec, ale ma jedną, jedyną prośbę. Ona by chciała, żeby ta straszna chwila się wreszcie skończyła w życiu. I czasem w naszym życiu są takie dwie skrajne sytuacje. Jedna taka, że gotowi bylibyśmy krzyczeć o pomoc, rozpychać się łokciami, walczyć o życie swoje albo bliskich, albo bliźnich, albo jakichś przyjaciół. A są sytuacje takie, kiedy słowa nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć, mimo że czasem waży się nasze życie. A to jedno, jedyne życzenie gdzieś siedzi w środku i nie potrafimy go wyartykułować. I zwracam wam na to uwagę, żebyście byli czujni w życiu na taką sytuację, że ktoś potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku, ale nie powie ani słowa. Nie zwróci się do was, nie odezwie się ani słowem. Jest w sytuacji takiej, że albo mu nie wypada, albo mu jest głupio, albo nie umie, albo jest człowiekiem zastraszonym. Nie powie słowa, a woła o pomoc. Jezus, który znał na wylot ludzi, który doskonale wiedział, co w człowieku jest, wiedział, o czym myślała ta kobieta i znał tą jej prośbę. Jeżeli cię nikt nie potępił, to idź i więcej nie grzesz. Ciekawą jest rzeczą, że w stosunku do Boga jesteśmy bardziej otwarci niż w stosunku do bliźnich. Mogę założyć się, że każdy z was ma w sercu tajemnicę, której nikomu w życiu nie opowiedział. Są rzeczy, które opowiadamy bliskim ludziom. Są takie, które czasem opowiadamy w większym gronie, czy na przykład na zebraniu świadectw. Są takie rzeczy, które opowiemy wyłącznie nieznajomym i wyłącznie takim, z którymi się już nigdy w życiu nie spotkamy. Tak bardzo dobrze opowiada się o swoich prawdziwych problemach, na przykład komuś, z kim się jedzie w pociągu na drugi koniec Polski i o kim wiadomo, że już nigdy nie będziemy się widzieli. Ale są rzeczy takie, o których się nie mówi nikomu. Są takie rzeczy, które mamy na sumieniu w czynach albo w myślach. Coś, co nas dręczy, albo jakieś pożądanie, które nosimy w sercu, albo coś, z czego się nie umiemy otrząsnąć, z czym się z nikim nie podzielimy. Jeden jest tylko Bóg, który to wie, ponieważ Bóg jest istotą bezpieczną. Bóg na nas nie doniesie. Bóg nie opowie tego na drugim końcu Polski, nie przejaskrawi, nie doda do tego nic. Bóg nas nie potępi momentalnie, nie wyśmieje, nie wyszydzi. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli do ściany, ale wiemy, że to nie jest do ściany, bo to nie odbiło się echem, ale zostało gdzieś tam zapamiętane. I bardzo śmiało możemy rozmawiać z Bogiem o rzeczach, o których nigdy z nikim nie rozmawiamy. I tam kierujemy prośby, których do nikogo nie kierujemy. Szczególnie te, w których nam nikt nie jest w stanie pomóc. I kiedy przyszli uczniowie do naszego Pana i powiedzieli: Panie, popatrz, uczniowie Jana nauczeni są modlitwy przez swojego mistrza, to Ty też nas naucz, jak mamy się modlić. To Jezus powiedział prosto, bez żadnych wstępów, tak się modlicie, Ojcze nasz. I gdyby tej modlitwy nie dokończył, nic więcej nie powiedział, to ja myślę, że w tym krótkim sformułowaniu Ojcze nasz jest zawarta cała nasza modlitwa do naszego Ojca. Jezus wyraźnie wskazuje, że ta istota, która jest gdzieś w niebie, której nie rozumiemy, której nie jesteśmy w ogóle w stanie pojąć, tak odległa, że się do niej przymierzyć nie możemy, którą tylko po ludzku rozumiemy i po ludzku odbieramy, a jest czymś zupełnie innym niż sobie wyobrażamy. Jest istotą, do której mamy bezgraniczne zaufanie jak do kogoś najbliższego. Ponieważ, jak to kiedyś apostoł Paweł pięknie powiedział, w Nim przebywamy, w Nim się poruszamy, jesteśmy jak gdyby z Jego rodu. On jest naszym Ojcem i to nie w sensie przenośnym. On nas powołał do życia, stworzył, jesteśmy Jego istotami, które on stworzył. Do Boga jesteśmy w stanie zwracać się Ojcze nasz. Ale kiedy w tej historii o złotej rybce czasem się w życiu zdarzają życzenia, które byśmy chcieli wypowiedzieć i które byśmy chcieli, żeby za wszelką cenę się wypełniły, to bywa tak, że one się jednak nie wypełniają. I trzeba sobie zdawać, że będą prośby takie w życiu naszym, które się nigdy w życiu nie spełnią. Przytoczę znowu historię też znaną braterstwu i zwrócę uwagę na szczegół, który być może, na który być może nie trafiliście, mimo że czytaliście tą opowieść może kilkadziesiąt czy kilkaset razy. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11. Umarł Łazarz. Siostry zwróciły się do Jezusa o pomoc. Panie, nasz brat jest bardzo chory, trzeba mu pomóc. Wiemy, że możesz mu pomóc, przyjdź jak najszybciej. Jezus nie przyszedł, Łazarz umarł. Kiedy w końcu Jezus przychodzi do tego domu, Maria nie rusza się z domu, a Marta wychodzi na spotkanie, podchodzi do Jezusa i słowami pełnymi wyrzutu mówi: Panie, gdybyś tu był, to by się to nie stało. Nie umarłby nasz brat. A potem opisuje Ewangelia, że Marta idzie do domu i kłamie swoją siostrę. Mówi: Mario, słuchaj, nauczyciel chciał z tobą rozmawiać. I wtedy Maria podrywa się na nogi, ubiera szybko płaszcz i napisane jest nawet, że ci, którzy obserwowali ją, ci bliscy, którzy przybyli tam, wybiegli razem z nią, bo myśleli, że idzie do grobu się modlić. A ona pobiegła w to miejsce, w którym była Marta, a Jezus się nie ruszył. Ewangelia mówi, że od spotkania z Martą Jezus nie ruszył się z tego miejsca. Czekał, aż Maria przyjdzie do niego. Maria przybiegła, upadła mu do nóg i wiecie, co powiedziała? Dokładnie to samo, co jej siostra. Kiedy przeczytacie Ewangelię, to jest zdumiewające. Nie rozmawiały ze sobą na ten temat. Maria przybiega, pada do nóg Jezusa i mówi: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. I zauważcie, że obydwa zdania są twierdzeniem, są wyrzutem nawet. Ale w tych obydwu zdaniach jest ogromna, wielka prośba. Panie, zrób coś. Jezus pytał nawet Martę: wierzysz, że wszystko jest możliwe? Wierzę, Panie. Te dwie kobiety, szczególnie Maria, która nie chce z Jezusem rozmawiać, kiedy dowiedziała się od Marty, że Jezus chce ją widzieć, pobiegła mu momentalnie na spotkanie. Skąd ta taka nagła zmiana? Dlaczego nagle wydawałoby się kobieta, która powiedziała sobie, że już z Jezusem nie będzie rozmawiać? Przybiega i rzuca mu się do nóg. Maria wie, że on coś może zrobić. Ile razy w życiu jest tak, że podświadomie czujemy, że to się jakoś da załatwić. Jako ludzie nie rozumiemy tego. Wiemy, że sytuacja jest potwornie zagmatwana, albo zrobiliśmy takie rzeczy, z których się nie da wyplątać. Ale coś w środku podpowiada nam, że to się musi dać zrobić. Mamy tak ogromną potrzebę i tak ogromną chęć, że wierzymy, że się z tego jakoś wyplączemy, powstaniemy i że wszystko wróci do normy. I często bywa tak, że coś z powrotem wraca do normy. I to jest ten przypadek. Jezus nie uleczył ich brata. I wydawało się, że zawiódł rodzinę. Wydawało się, że tak prostą rzeczą dla niego było innym pomagać, a w tym jednym wypadku jakby na złość. Nie zrobił im tego, co zrobić powinien. Nie wiedziały, że czeka ich dużo większa radość. Ale czasem nie kończy się to tak szczęśliwie. I przytoczę teraz inną historię. Posługuję się wyłącznie znanymi historiami dzisiaj. Bo nie rzecz jest może w skomplikowanej opowieści, a w tym, żeby pokazać sytuację, która nam się tak często na co dzień przydarza. Umarło dziecko Dawida i Betrzeby. Dawid, bardzo bogobojny człowiek, bardzo blisko żyjący z Panem Bogiem, ulubiona postać boska z tamtych czasów, popełnił kilka strasznych rzeczy w życiu. Kiedybyśmy go sądzili według naszych praw, naszych kryteriów, to zasługiwał kilkakrotnie na karę śmierci w swoim życiu. Mimo wszystko Bóg go nie ukarał śmiercią. Mimo wszystko Bóg dalej kochał Dawida. Mimo wszystko to Dawid przeszedł do historii Izraela, jego gwiazdą się naród pieczętuje. On jest synonimem potęgi izraelskiej. Ten człowiek, który tyle grzesznych rzeczy w życiu zrobił, miał w sobie wielkość, której my nie potrafimy zrozumieć. Pan Bóg umiał go ocenić, że to była postać więcej niż przeciętna. Pan Bóg skazał go na to, że umarło mu dziecko. I doskonale chyba pamiętacie sytuację, kiedy Dawid poszedł do swojego domu, położył się na podłodze, nie jadł przez tydzień, tylko się modlił. Napisane jest w drugiej księdze Samuelowej, że bardzo zacni ludzie, którzy mieli dostęp do niego, przyszli, aby go z tej podłogi dźwignąć, aby postawić go na nogi, aby przemówić mu do rozsądku, ale on nie chciał. Wyrywał się, kładł się z powrotem na podłogę, leżał i modlił się. Tydzień nie jadł. A kiedy tydzień się skończył i zaświtało mu w głowie, że stało się chyba coś ważnego, ponieważ szepczą po kątach i zrozumiał, że dziecko umarło, to wstał, umył twarz i poszedł zjeść. I to było zadziwienie na dworze, ponieważ nikt nie rozumiał, jak można z tak okropnej rozpaczy powstać i zacząć żyć normalnie następnego dnia. Wielkość człowieka szacuje się w bardzo różny sposób. Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie na naszym miejscu reagować tak jak Dawid. Bóg nie pozwolił mu skorzystać z prawa łaski. I będzie tak w naszym życiu czasem, że będziemy się o coś żarliwie modlić. Nie wiem, o zdrowie bliskich, o to, żeby kogoś Bóg uratował od nieszczęścia. Czasem widzimy, że ktoś jest na granicy takiej, że może mu się życie zagmatwać. Może my sami. I czasem nam się wydaje, że Pan Bóg powinien tu zadziałać. Czasem nasza modlitwa będzie żarliwa, długa, będziemy pościć, leżeć na ziemi, nie damy się nikomu ruszyć. A Bóg naszej woli nie spełni. Będziemy prosić i będzie się wydawało, że to jest naturalne, że przecież to dla czyjegoś dobra robimy. A Bóg nie spełni naszej prośby. Kiedyś być może dowiemy się dlaczego. Być może miało to jakiś większy cel. Być może mieliśmy się z tego czegoś nauczyć. Ale nawet modlitwą, nawet w rozpaczy, nawet przy współpracy naszych bliźnich z Panem Bogiem nie załatwimy. A czasem, jakby na przekór, można otrzymać w życiu więcej niż prosimy. I na tą okoliczność kolejna historia, tym razem z Dziejów Apostolskich. Bardzo piękna, bo bardzo pozytywna. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, gdy zobaczył Piotra i Jana, prosił ich o jałmużnę. I kiedy tak słuchałem tego, co Piotr mówił w poprzedniej godzinie, to mi się skojarzyła ta sytuacja. I wiecie, wydaje mi się, że my jako ludzie jesteśmy trochę w sytuacji tego człowieka, który leży pod piękną bramą. My prosimy o jałmużnę. Wszystko to, co czynimy na co dzień, żeby się utrzymać przy życiu, żeby jakoś zarobić na rodzinę, żeby dzieci wychować, żeby może je wykształcić, żebyśmy mieli ogródek zadbany. Nie wiem, co jeszcze. Tych rzeczy jest tak ogromna ilość w życiu. To jest wszystko prośba o jałmużnę. A potem, tak jak w tamtej historii, przychodzi Piotr i Jan i mówi, co chcesz? A on wyciąga rękę po pieniądze, żeby mógł przeżyć. A oni mówią, my nie mamy pieniędzy, nie obracamy pieniędzmi, ale możemy ci dać coś innego. Wstań na swoje nogi. I myślę, że to jest coś, co nazywamy w życiu, nie wiem, powołaniem. Trudno mi powiedzieć, jak to nazwać. Ale my, którzy żebrzemy o jałmużnę w życiu, nagle napotykamy zupełnie inną propozycję. Nie mam dla was tych rzeczy, o które wy zabiegacie na tym świecie. Ale mam dla was zupełnie coś innego. Wstańcie na swoje nogi i chodźcie za mną. Inna jest sprawa, czy my z tego chcemy skorzystać. Ale myślę, że w naszym życiu tak często i prawie wyłącznie my prosimy o jałmużnę, żebyśmy zdołali przeżyć. A tak mało mamy wiary, aby chcieć wstać na nogi. I kiedy tak się zastanawiam nad tą bajeczką o rybaku i złotej rybce, to myślę, że to jest taki bardzo dobry sposób mierzenia tego, co się w nas dzieje w życiu. Oto mogę mieć spełnione 3 moje życzenia. Jakiekolwiek wymyślę. Zadajcie sobie takie pytanie i powiedzcie te 3 życzenia. Bez świadków, bez lustra, zupełnie otwarcie w swoim sumieniu. Powiedzcie swoje 3 najważniejsze życzenia w życiu. Ja myślę, że to jest doskonała próba, aby wiedzieć, czym w życiu żyjemy i co dla nas jest naprawdę ważne. I obiecuję wam, że jeżeli ktoś jest w życiu w sytuacji tragicznej, krytycznej, jeżeli ktoś z was nie widzi, to będzie jego pierwsze życzenie. Panie, abym przejrzał. Ale myślę, że każdy z nas będzie miał inne te 3 życzenia. Każdy z nas o co innego by prosił, gdyby wiedział na pewno, że to otrzyma. Niektórzy zastanawialiby się kilka lat, zanim by mieli te 3 życzenia wypowiedzieć. Ale to jest doskonała dla nas próba. Tak wiele razy w życiu potrzebujemy pomocy, wsparcia, albo potrzebujemy, żeby za nas ktoś coś rozstrzygnął. A są życzenia takie, na które Jezus odpowiada tak jak synom Zebedeusza. Nie wiecie, o co prosicie. Im wydawało się, że kiedy poproszą o to, aby po lewej i po prawej stronie stanąć w królestwie, to proszą tylko o rzeczy przyjemne, pozytywne, zaszczytne. Nie wiedzieli, że prosząc o to, to proszą o to również, że będą mieli trudne życie, że umrą, że będą wzgardzeni, że przejdą to, co miał przejść Jezus. My często w życiu nie wiemy, o co prosimy. I kiedy jesteśmy w sytuacji takiej, że mamy w życiu o czymś naprawdę ważnym zadecydować, to tak często chcielibyśmy to wziąć w swoje ręce. Powiedzieć, Panie Boże, pozwól mi skończyć te studia, bo widzisz, że się męczę. Pozwól mi to skończyć, to ja będę miał łatwiej w życiu. I czasem nie wiemy, o co prosimy. Panie Boże, zrób, żebym ja nie poszedł do wojska. Albo, Panie Boże, wydaje mi się, że ta dziewczyna to jest coś dla mnie w życiu. Tak często nie wiemy, o co prosimy. Tak często podejrzewamy, że Pan Bóg nam nie pomógł. Bo przecież to nasze życzenie było logiczne. To nasze życzenie było z serca. My byliśmy przekonani, że w ten sposób będzie nam w życiu lepiej. Nie wiemy, o co prosimy. I kiedy poczytacie te zdania, które dotyczą ostatnich chwil Jezusa i uczniów, to tam wśród tych zdań można wyłowić kilka próśb. Kiedy proszą Jezusa, Panie, a gdzie idziesz? A Piotr mówi, Panie, a dlaczego nie możemy iść razem z Tobą? Kiedy Jezus mówi o swoim odejściu, to dla nich jest to oczywiste. Panie, to zabierz nas. Jezus mówi, niemożliwe. No, nie wiecie, o czym mówicie. To nie jest możliwe. Ja wam mogę tylko obiecać, że jak tam pójdę, to ja wam przygotuję miejsce i przyjdę po was drugi raz. I zabiorę was ze sobą, ale dzisiaj nie możemy iść razem. To wtedy Jakub mówi, Panie, to chociaż pokaż nam Ojca. Pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. I Jezus znowu musi odpowiedzieć, nie mogę. Nie wiecie, o co prosicie. I to dotyczy, myślę, nie tylko spraw ducha, ale i naszych doczesnych, codziennych spraw. Czasem Pan Bóg, gdyby rozmawiał z nami twarzą w twarz, to tak by odpowiadał. Nie wiesz, o co prosisz. Nie wiesz, co jutro będzie, ani za miesiąc, ani za rok. Nie wiesz, jak się będzie twoje życie układało. Nie spełnię twojego życzenia, ale nie dlatego, że nie chcę. Ty nie wiesz, o co prosisz. Chcielibyśmy mieć taką złotą rybkę. I myślę, że w dużej mierze, kiedy przypominamy modlitwę pańską, to jedno z tych życzeń, które myślę w dużej mierze by się mogło powtarzać między nami i które jest życzeniem pięknym, potrzebnym, bezinteresownym, jest życzeniem takim, które Pan Bóg na pewno spełni. To jest przyjdź królestwo Twoje. To jest jedno z tych życzeń, na które Pan Bóg się zgadza, ponieważ jest to absolutnie zgodne z Jego zamiarem. Ale będą takie sytuacje w życiu, takie chwile, kiedy na nasze życzenia nie otrzymamy odpowiedzi. Będą takie, że otrzymamy więcej niż żeśmy prosili. Tak jak Salomon, który poprosił tylko o mądrość, a Pan Bóg mu dodał całą resztę. I myślę, że powinniśmy prosić w życiu. Ale kiedy prosimy, to zdawać sobie sprawę, że Pan Bóg nie jest miejscem, do którego się biega co 5 minut. Nie jest miejscem, w którym możemy wszystko, ze wszystkim się zwracać, co tylko nam przyjdzie na myśl. Myślę, że czasem trzeba się zastanowić nad tym, o co Pana Boga prosimy. A co jakiś czas przypomnijmy sobie tą historię z dzieciństwa i spróbujmy sobie zadać pytanie. Jakie są 3 nasze w życiu najważniejsze prośby? Wtedy będziemy doskonale wiedzieli, kim dzisiaj jesteśmy. I czy to, co przeżyliśmy dzisiaj, jest dla nas duchową ucztą, czy tylko spotkaniem towarzyskim? Czy czasem naprawdę chcemy jechać, bo jeszcze wkołacza się w nas coś takiego, co wynieśliśmy może z dzieciństwa albo z lepszych naszych czasów i jeszcze to, co się dzieje wokoło, nie zatłukło w nas naszego chrześcijaństwa i czasem jesteśmy naprawdę trochę lepsi, niż to czasem wygląda z pozoru i z zewnątrz. Amen.